Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Łukasz Staniszewski Pieśni łaciatych krów. Czyta Wojciech Stagenalski. Moim dzieciom. Część pierwsza. Pieśni na deszcz. O tym, że wieś Skowycze spotka nieszczęście, pierwsze dowiedziały się zwierzęta. Pewnego wieczora pod koniec lata coś bardzo zaniepokoiło psy. Musiało licho szwendać się po drodze, przełazić pod brzozowymi płotkami i ciągać za klamki w chałupach. Ale ciuchne było, że nie zostawiało śladów i bardziej przezroczyste od pary buchającej z ust. Psy, rozszczekane i rozsierdzone, nie dawały się uspokoić, nawet gdy na ich grzbietach lądował gospodarski but. W końcu milkły od ludzkiej niewdzięczności, a wtedy szczekanie przenosiło się na podwórka w nieodległych tudołach i w nieco dalszych sromkach. Gdy i tam brutalnie uciszano hałasy, ujadanie wracało do Skowycz. Ważne to musiały być sprawy, skoro psy godziły się znosić takie traktowanie. O tej porze roku pieśni były już smutne. Warmia, niczym samotny galeon, wyruszała w podróż po ciemnych i zimnych wodach nadchodzącej jesieni i jeszcze dalej, w cichą otchłań zimy. Działo się tak prawie od zawsze, ale za każdym razem budziło niepokój. Wszystko, co jasne, miało wkrótce zczernieć, co żywe zwiędnąć, a co nienasycone poczekać do wiosny na swoje spełnienie. W powietrzu unosił się chłód utraty i może dlatego tak żałośnie szczekały psy. Rano, gdy o nocnych hałasach nikt już nie pamiętał, szarobrązowa mysz przebiegła przez drogę. Na ciepłym, żółtym piasku pozostawiła po sobie tajemne znaki, pośpiesznie kreślone pazurami. Dotarła do krawędzi drogi i zniknęła nagle w trawie jak przewidzenie. Nieistotne to było zdarzenie dla świata ludzi. Zresztą niedługo później na mysie Zygzaki nastąpiło końskie kopyto. Ten odcisk przetrwał dłużej, aż do popołudnia, kiedy nad Warmię nadciągnęły chmury. Deszcz przemalował piasek na ciemnobrązowo, unicestwiając przy tym ślady myszy i konia. Pozostały jedynie parujące stożki końskiego łajna. Tysiąc razy mysz przebiegała przez drogę, a potem przechodził koń, a potem padał deszcz. Jest tylko jedna Warmia na świecie. Las wpada tu gwałtem do rzeki, a ta wije się przed nim i nie pozwala się poskromić. Latem jeziora są płaskimi słońcami, zimą pokrywą z ołowiu. Powietrze jest tutaj rześkie i wysusza łzy. Istnieją ziemie, lasy i wody równie cudowne, ale Bóg musiał mieć do Warmii wyjątkową słabość, skoro przemienił się w tę krainę. Jej mieszkańcy są rozłożyści jak dęby i giętcy niczym leszczyna. Niektórym w duszach kopci się wilgotna olcha, inni unoszą się wraz z nasionami dmuchawca. Wirują lekko w powietrzu, grzesząc wkoło radością. Przy odrobinie szczęścia wiatr pomoże im przekroczyć każdą granicę. Żyją tu ludzie-koty, chciwie oblizujący usta, i ludzie sowy, budzący się dopiero po zmierzchu. Są też tacy, którzy stąpają po Warmii bez pokory, jak uczone świnie. Nie brakuje również ludzi myszy, chociaż nie ma myszy podobnych do ludzi. I zdarzają się ludzie konie, zostawiający po sobie parujące łajno. Na Warmii we wsi Skowycze mieszka Bernard Witten. Jego w najlepszym przypadku można porównać do żaby. Może nie z wyglądu, bo wygląda jak każdy inny warmiński gospodarz, a oni nie przypominają żab. Witten nosi stare skórzane buty, w których nigdy nie poci się stopa. Spodnie i kurtkę sprawił sobie w dniu, gdy przejął po ojcu gospodarkę i nosi je do dziś. Zmienia tylko gacie i czasem koszulę, ale o takich rzeczach nie wypada gadać. Ma też piękną nową czapkę ze srebrnymi guzami, lecz jeszcze nigdy jej nie założył, i starą szmaciankę z powyginanym daszkiem, której prawie nigdy nie zdejmuje. Być może nawet w niej śpi, ale o to należałoby zapytać jego żonę Annę. Co prawda ona również mogłaby tego nie wiedzieć, bo Bernard Witten nie ma zwyczaju dzielić z żoną łóżka. Witten przypomina żabę, bo to wiecznie naburmuszony mężczyzna, któremu żal otwierać usta. Zardzewiały w swym milczeniu, odzywa się jedynie po to, żeby wydać polecenie lub zażądać czegoś do jedzenia. Trudno o mniej sympatycznego człowieka w Skowyczach, ale nikt nie ma odwagi mu tego wypomnieć. Może dlatego, że Bernard Witten jest bogaty. Stać go na wynajęcie ludzi, którzy mówią w jego imieniu i na takich, którzy przez cały dzień pracują z nim w oborze. Potrafią też jednym uderzeniem pięści wybić przednie zęby. Z tego powodu Witten budzi szacunek, a o jego względy zabiega się z nabożnym strachem. Bernard Witten nie szuka towarzystwa ludzi i z trudem toleruje nawet obecność żony Anny. Większość znajomych i sąsiadów wydaje mu się zwyczajnie głupia. Nie może pojąć, dlaczego ktoś się spóźnia, skoro on nigdy się nie spóźnia, ani dlaczego jest tylu biedaków, którzy płaczą nad swoim losem zamiast bogacić się tak jak on. Nikt nigdy nie widział, żeby Bernard się nad czymś zastanawiał lub z rozmarzeniem patrzył w niebo. W niedzielę zwykle zasiada u Chodnickiego we młynie, by z innymi bogatymi gospodarzami ze Skowycz napić się piwa. Ale jak ognia unika dyskusji. Pytany o cokolwiek przykłada kufel do ust i chcąc nie chcąc wychyla go do samego dna. Dlatego gdy w poniedziałkowy poranek budzi się z potężnym bólem głowy, skarży się żonie, że wszelkie dyskusje to straszna zaraza. Inaczej mają się sprawy w gospodarce. Witten ma dużą hodowlę krów i pracując przy nich nie musi z nikim rozmawiać. Mądre i posłuszne zwierzęta bez trudu odgadują jego zamiary. Hodowla przynosi spory zysk i zadowolenie w chałupie. Krowy dają z siebie wszystko. Pokornie pasą się na otaczających Skowycze łąkach, pokornie się cielą, pokornie oddają mleko i pokornie idą na rzeź. Cielaki, mięso i mleko Bernard sprzedaje. Ze skór wyrabia nakrycia i narzuty, a z rogów kielichy. Z kości robi mocny klej, który potrafiłby skleić nawet złamane serce. Ale o taką przysługę nikt go jeszcze nie prosił. Wittenowi wystarcza rzut oka, żeby ocenić, czy zwierzę jest chore, albo czy jałówka będzie się cielić. Nie dostrzega za to ich śmiertelnego przerażenia w drodze do rzeźni, ani bezdennej rozpaczy matek oddzielanych od cieląt. Krowa to tylko krowa, powtarza sobie w myślach, jeśli jakaś igiełka współczucia próbuje przebić jego garbowane serce. Być może krowy myślą inaczej, lecz tak jak ich gospodarze nie odzywają się bez potrzeby. Przez życie wędrują drogą po okręgu. Powstają w świecie wypełnionym wodą, rodzą się, jedzą, kopulują i zostają zabite. Strawione i wydalone nawożą rośliny, które żywią kolejne krowy. Koń, który zadeptał mysie ślady na piasku, należał do Bernarda Wittena. Droga prowadziła z lasu do Skowycz, a później wkręcała się pomiędzy pastwiska. Witten pędził po niej codziennie, żeby chociaż z daleka rzucić okiem na swoje krowy. Nie musiał tego robić, bo płacił ludziom, żeby pilnowali zwierząt, ale i tak dzień w dzień, w piątek czy świątek wsiadał na konia. Ponieważ nie urodził się jeszcze taki człowiek, któremu Bernard Witten potrafiłby całkiem zaufać. Bywały też dni, gdy Bernard gnał konia w przeciwnym kierunku, zmierzając do lasu. Robił to jednak rzadko, bo w lesie się nudził. Mijał wiele zagajników, a potem zjeżdżał z drogi i ruszał przez zagubione łąki. W końcu przywiązywał konia do gałęzi, szedł dalej i znikał zwierzęciu z oczu. Docierał w miejsce, gdzie pnie drzew porastała ciemniejsza niż gdzie indziej kora, a kłębiaste korony układały się w zwarte sklepienie. Na ziemi panował półmrok podobny do tego, którym można spotkać w kościołach. I był to kościół, i modlono się w nim do Boga. Robiły to jednak rośliny. Człowiek do tej świątyni nie miał wstępu. Owszem, może godzinami chodzić wśród drzew i gładzić dłonią szorstkie pnie, ale nie będzie mu dane w czymkolwiek uczestniczyć. Rośliny rozmawiają z Bogiem od dawna. Człowiek zjawia się między nimi obcy i tylko na chwilę. W czasie jego życia oraz życia jego dzieci i ich dzieci drzewa zdążą wypowiedzieć zaledwie parę słów. Tylko w tym lesie Bernard Witten z namysłem zdejmował czapkę. Mokre, przyklejone do skóry włosy zagarniał za uszy i stawał w bezruchu i w bezdechu, aż mu czerwona żyła występowała na szyi. Przychodził tu, żeby posłuchać. Robił to wbrew sobie i nawet się dziwił, że marnuje czas. Nie potrafił przecież powiedzieć, co tak naprawdę chciałby usłyszeć. Czy miałby to być dźwięk, czy może jednak słowo? Wokół odzywały się jedynie wiatr i przelatujące ptaki. Bernard wsłuchiwał się jednak cierpliwie, z szyderczym uśmiechem. Wreszcie, przekonany, że po raz kolejny nic się nie wydarzy, spluwał pod swoje buty i z niesmakiem kręcił głową. — I taka z wami robota! — dodawał z ponurą satysfakcją. Cmokał głośno na konia i pędził z powrotem w kierunku Skowycz. Opisywanie warmii to tłumaczenie ślepcowi, jak wygląda kropla wody. Jest przecież czymś, co nigdy nie przybiera ostatecznego kształtu. Nie można jej zatrzymać tylko dla siebie, bo wycieknie z każdej, nawet najmocniej zaciśniętej pięści. O warmii każdy mówi inaczej. Ktoś będzie gadał o niej długo i w kółko to samo, bo tęskni i nie wie, jak o swojej tęsknocie powiedzieć. Jednym jest tu za zimno, a innym zbyt gorąco. Warmia może mieć smak pieczonej kaczki albo gorzkiej zupy z igliwia pitej z głodu na przedwiośniu. Jedni twierdzą, że jest wręcz słodka, inni, że kwaśna. Ale mogą mieć na myśli kobiece łono. Warmia nie ma jasno wyznaczonych granic, chociaż wszyscy są świadomi, kiedy przekraczają granice, a każdy w niej zakochany nie wie, za co ją kocha. Jest wieżą Babel, o której opowiada się naraz wieloma językami. Nazwiska jej mieszkańców kończą się na DT, An, Of, albo na Ski, Icz lub Ak. Wszyscy tworzą jedną szczęśliwą w swoim nieszczęściu warmińską nację. Warmia nie istnieje oddzielnie, zresztą świata łączą ją niewidzialne nici. Gdy gdzieś daleko wiatr przewraca domy, tu też przewracają się domy. Ludzie chorują tak samo jak wszędzie i równie mocno jak inni pragną szczęścia. Podobnie dzieje się z dziećmi. Tu również są poczęte z miłości lub z przypadku i z taką samą pretensją przychodzą na świat. Warmia jest także zawsze niezmienna. Tak jak kropla wody, która może zmienić swój kolor i kształt, ale ani przez chwilę nie przestaje być kroplą wody. Zmieniać coś na warmii to jakby popełniać grzech. Dlatego dobry gospodarz nie zmienia się nigdy. Jedynym odstępstwem od wiary w warmińską niezmienność są wizyty letników. Potrafią dobrze zapłacić, żeby chociaż przez tydzień pomieszkać w skowyczowych chałupach. Przyjeżdżają obładowani tobołami, ciągnąc za sobą rzeczy, z którymi nie potrafią się rozstać. Dni spędzają na łażeniu bez sensu po okolicy i przeszkadzaniu gospodarzom, którzy w życiu nie byli na wakacjach. Ludzie z miasta mają zwyczaj patrzeć swojemu rozmówcy prosto w oczy. Jest to spojrzenie przyjazne, chociaż nie pozbawione wyższości. Wiele czasu zajęło mieszkańcom Skowycz, żeby zrozumieć, dlaczego przyjezdni tak robią. Wyjaśnił im to dopiero ksiądz Pieczonka. W ten sposób może patrzeć tylko człowiek odwykły od codziennej zgryzoty. Odrębny rodzaj letników stanowią młode dziewczyny. Niektóre są cudnej urody i spędzają sen z powiek młodszym i starszym. Trudno zapomnieć o długich nogach, bieli majteczek u zbiegu ut czy o sutku prześwitującym przez siateczkę stanika. Blade, nieopalone dziewczyny z miasta ze wstążkami we włosach, z koralikami i pobrzękującymi bransoletkami wyglądają jak anioły. I bywa, rzadko, ale jednak, że taka dziewczyna, rozebrana przez słońce i ogłuszona aromatem lipcowego upału, dopuszcza do siebie chłopca ze Skowycz. Dochodzi wtedy do zderzenia dwóch planet, a nawet i kosmosów. Twarde i kanciaste łączy się z rzeźbionym i kruchym. Obłapiają się młodzi, grzą się starzy, każdy jak potrafi czerpie radość z życia. Kiedyś miejscowemu chłopakowi o imieniu Emil od takiej miłości zgniła pyta. Można się domyślić, że Bernard Witten nie przepada za letnikami i z premedytacją ich unika. Jako jedyny we wsi wywiesił na płocie tabliczkę z napisem „Kwater nie ma”. Był nawet gotów dodać „Wszyscy spierdalać”, ale zdecydowanie sprzeciwiła się temu jego żona Anna. Gdy w ostatnią niedzielę sierpnia przy piwie opowiadano sobie o wyczynach letników w Skowyczach, zdegustowany Bernard tylko kręcił głową. Nie mógł się nadziwić miejskiej głupocie. A to jeden wlazł w bagno i na powierzchni unosił się jedynie słomkowy kapelusz. Nie utopił się, ale po pijaku zgubił się w lesie. A to panienka zaszła w ciążę i próbowała zwalić winę na warmińskiego diabła. Lecz na Warmii od dawna nie widziano diabłów. Ktoś nawet był świadkiem, jak ksiądz przemienił się w kruka. To nie mogła być prawda. Ksiądz Pieczonka jest za tłusty, żeby unieść się w powietrze. Nic nie było w stanie przekonać Wittena do ludzi z miasta. Tylko jeden letnik go zainteresował. Mowa o doktorze Antonim Piechowiczu, który do Skowycz zjeżdżał na święta majowe i wracał do siebie dopiero po wrześniowych przymrozkach. Z jakiegoś powodu pan doktor szczególnie upodobał sobie tę wieś. Chociaż nie to ciekawiło Bernarda. O Piechowiczu ludzie w Skowyczach wyrażali się ze szczerą sympatią. Co prawda uważali go za wyjątkowego cudaka, ale byli mu wdzięczni, bo przyjmował i leczył za darmo. I nikomu nie zrobił przy tym krzywdy. Do tej pory wizyty u lekarza uważano za sporą nieprzyzwoitość i nie marnowano na nie pieniędzy. W razie potrzeby radzono się baby. W każdej porządnej wsi na Warmii mieszka kobieta, na którą od zawsze woła się baba i która zajmuje się leczeniem ludzi. Robi to z takim skutkiem, że chorzy równie dobrze mogliby się położyć na polnej drodze i poczekać, aż samo przejdzie. Dziadek i ojciec Wittena nigdy w życiu nie byli u lekarza. Chodzili do baby. Bernard też u niej bywał jako dziecko i jako dorosły. Pamiętał, że baba zawsze miała tę samą chustę na twarzy. Tak, że ani dziadek jego dziadka, ani sam Bernard nie mogli z całą pewnością powiedzieć, że nie leczyli się u tej samej osoby. Doktor Piechowicz inaczej pomagał ludziom. Był to solidnie wykształcony człowiek, bo nie bał się książek, w które powstawiano niezrozumiałe słowa. Wczytywał się w nie z prawdziwą pasją i świat chorób był mu dobrze znany. I on, i baba czasem tracili pacjenta, ale doktor przyjmował to z pokorą, świadomy, że nie potrafi powstrzymać śmierci, ani jej coraz to wymyślniejszych sposobów unicestwiania człowieka. Niekiedy mała krosta na plecach zmieniała się w żywą, czerwoną dziurę, przeżerającą ciało na wylot. Plamka na gałce ocznej bywała zapowiedzią końca, lecz zdarzało się też żyć choremu z połamanym kręgosłupem. Nie z tej jednak przyczyny Bernard Witten zainteresował się panem doktorem. Piechowiczowi bardzo zależało, żeby każdy dzień życia spędzić według z góry ustalonego planu. Wstawał zawsze o 6:10, budzony blaszanym gongiem starego budzika. Godziny pobudki nie zmieniał nawet wtedy, gdy po całonocnym dyżurze mógł położyć się tylko na parę minut. Zaraz po przebudzeniu otwierał szeroko okno i wykonywał serię przysiadów. Robił tak, bo kiedyś przeczytał w gazecie artykuł opisujący zwyczaje ambitnych ludzi. Następnie doktor mył zęby i ćwiczył uśmiechy. Wokół lustra miał poprzyklejane zdjęcia uśmiechniętych ust. Służyły mu za wzór. Uśmiech serdeczny, uśmiech dyskretny, uśmiech zalotny, uśmiech, gdy nikomu nie jest do śmiechu. Ćwiczeń nigdy nie zaniedbywał i szerzył się do lustra również podczas pobytu w Skowyczach. Ktoś zaraz go podejrzał i doniósł gospodarzom przy niedzielnym piwie. Wiadomość ta bardzo rozbawiła Bernarda Wittena. Niespodziewanie dla wszystkich wybuchnął gromkim śmiechem, a nikt jeszcze w Skowyczach nie widział, żeby Witten z czegoś się śmiał. Doktor Piechowicz po porannej toalecie, skromnym śniadaniu na słodko oraz filiżance kawy stawał naprzeciw lustra. — Dzień dobry, pani — witał się miękko i podnosił niewidzialną kobiecą rękę do pocałunku. — Jak się dziś czujesz? — zwracał się z troską do mężczyzny, następnie do chłopca, a na końcu do dziecka. — Przepraszam — mówił, udając, że jest mu przykro. — Przepraszam — powtarzał wielokrotnie, dopasowując odpowiedni grymas twarzy, kąt spojrzenia i właściwe brzmienie głosu. Następnie w ten sposób ćwiczył dziękowanie i odmowę. Nie jestem zainteresowany, ćwiczył w kółko z obawą, że wyraża się zbyt ostro lub nazbyt łagodnie. W pocie czoła wyłapywał różnicę. A Bernard Witten wciąż się śmiał. Gospodarze bardzo chcieli wiedzieć, co go tak rozbawiło, ale pytany nawet nie raczył spojrzeć w ich stronę. Młyn stał nad rzeką Sprawką. Od wsi dzielił go bukowy lasek. Od pokoleń był miejscem, w którym gospodarze ze Skowycz zbierali się na piwo. Starcy jeszcze pamiętali, że kiedyś mielił tam mędel, później musiał być hirsz, a od dobrych paru lat Chodnicki. Na pewno było kilku przed nimi, ale ich nazwiska wymazał czas. Uchował się tylko zwyczaj niedzielnych spotkań. Bernard wracał do chałupy niezbyt pijany, ale i nie do końca trzeźwy, w sam raz, aby być w nie najgorszym humorze. Wspominał sobie historię o doktorze Cudaku i wątły uśmiech nie znikał mu z twarzy. Noc była ciemna, chmury pozbawione słonecznego światła wypełniły się czarnym atramentem, który ściekał na warmię i rozlewał się po ziemi. W powietrzu unosiło się coś, co warmińskie nosy bezbłędnie rozpoznawały jako zapowiedź jesieni. Nie był to chłód, lecz jakaś przenikliwość, która za parę tygodni przemieni się w mróz. Zaczęło kropić i nad głową Bernarda rozszumiały się drzewa. Długo czekały, żeby ze sobą porozmawiać. Wśród ludzi nieurodzonych na wsi taka pogoda może budzić obawę. Las wydaje się wypełniony przerażającymi postaciami, które podążają za idącym krok w krok lub czają się na skraju drogi. Człowiek z miasta nie przestanie się co chwilę odwracać, żeby się upewnić, co mu się zdaje, a co widzi na pewno. Głowa mu będzie chodzić na lewo i prawo, na prawo i lewo, aż w końcu skręci sobie kark. Bernard nie wiedział, że lasu można się bać. Trzask łamanej gałęzi czy odgłos kroków nie wywoływały w nim strachu. Przyczyn hałasu nie mogło być wiele. Albo wiał wiatr, albo szedł człowiek, albo przemykało zwierzę. Niczego innego nie zakładał. Nawet gdy słyszał wydobywające się z mrocznej gęstwiny słowa Bernard, chodź tu, chodź Bernard. Nawet gdy natykał się na wysoką postać stojącą pod drzewem, a nawet gdy oślizłe usta muskały go po szyi. Trzepał się wtedy po karku, jakby odpędzał natrętnego gza i szedł dalej bez trwogi, całym sercem i rozumem zwrócony w stronę świata ludzi, gdzie hałasuje wiatr, człowiek lub zwierzę i nic więcej. i nic więcej. Słyszysz? Wołał w ciemność, gdy zaczepki stawały się zbyt natarczywe. Nie macie, spierdalaj! I nic nie miało prawa Bernarda Wittena w lesie zaskoczyć. Chociaż niespodziewanie potknął się na środku drogi i ledwo starczyło mu rąk, żeby nie wyrżnąć gębą w mokrą ziemię. Wściekły zerwał się z kolan i po omacku próbował wybadać, co podcięło mu nogi. Tu akurat ścieżka była piaszczysta, a taki duży mężczyzna jak on lekko się zapadał. Na piasku odcisnęły się jednak tylko ślady jego butów. Niedoczekanie twoje, pomyślał. Znów rozszumiały się nad nim drzewa. Jakaś postać zamajaczyła na drodze i uparcie nie chciała zniknąć. Zbieraj wodę, kiedy pada deszcz, usłyszał Bernard. Nie, ciebie nie ma, wykrzyczał sprawdzoną formułkę. Zbieraj deszcz, zabrzmiało jeszcze raz. Ten ktoś na ścieżce się przybliżył. To ja, Marcin Wydra, powiedział przezornie ze słuszną obawą, że w ciemnościach gospodarz może nie rozpoznać w nim człowieka. Widzę, odparł Witten. Co tu robisz, Wydra? Wracam do domu, jakoś strasznie dziś. Strasznie? A czego tu się bać? No ty! Marcin wskazał palcem na drzewa ciemniejące na skraju drogi. Nie widzi pan? Drzew się boisz? Zdziwił się Witten. Coś z nimi niedobrze dzisiaj. Czego ty chcesz, Wydra? Po co żeś mi gadał o deszczu? Ale panie Witten! Bernard złapał Wydrę za kurtkę i przyciągnął do siebie. Ścisnął go za gardło mocnym gospodarskim chwytem, który potrafi przytrzymać spłoszone źrebie. Coś w gardle Marcina gwałtownie zabulgotało. W ciemności zaświeciły białka dwojga przerażonych oczu. — Po co gadałeś mi o deszczu? — zapytał Bernard. — O jakim deszczu? Ja nic nie wiem — odpowiedział z wysiłkiem Wydra. Łzy ciekły mu po policzkach i puścił gila. Niech mnie pan nie bije! Bernard z odrazą patrzył na jego strach. Nie znosił słabych ludzi. Budzili w nim słodką, trudną do pohamowania agresję. Po co żeś plutł takie głupoty? Powtórzył, zaciskając zęby. Odepchnął gwałtownie Wydrę, który padł na drogę jak długi. Za co? Przecież nic nie zrobiłem, zaskomlał biedak. Witten przeszedł nad nim i ruszył dalej, nie oglądając się za siebie. Nie zaszedł daleko, kiedy usłyszał za sobą pośpieszne kroki. Mogę iść z panem? Wysapał Wydra. Mam tu coś na zgodę, dodał, wyjmując spod kurtki butelkę. Witten upił łyk, ale palący płyn nie sprawił mu przyjemności. Przed nim majaczyły skowycze. Dachy chałup ledwie się odcinały od studziennej czerni nieba. Jedynie pomarańczowe łuny lamp i psie szczekanie świadczyły, że we wsi toczy się życie. Wszystko, co po ciemku łaziło po drogach, bardzo uważało, żeby nie zostać odkryte. Wydra próbował zagadnąć Bernarda, lecz ten nie zwracał na niego uwagi. Dopiero gdy usłyszał kilka uwag na temat swojego bogactwa, zatrząsł się ze złości. — Jak to, nie masz już siły być biedny? — krzyknął Bernard. — A kto ma być biedny? Może ja? — Może ty byś chciał, żebym ci oddał swoje pieniądze, co? Wydra nie odpowiedział. Zwolnił kroku, obawiając się, że zaraz dostanie w łeb. — A co ty byś zrobił z moimi pieniędzmi? Chciał wiedzieć Witten. Gdybym tak na przykład postanowił ci je dać. Wydra nie musiał się długo zastanawiać. Widać było, że nieraz już rozważał, co zrobiłby z pieniędzmi, gdyby je kiedykolwiek miał. Dach bym załatał, bo nam kapie na stół. No i może nowy stół kupił. Dla Mirki sukienkę. Łukaszek prosił o buty. To na początek. Trochę krów bym od pana wziął. Wydra spojrzał z obawą na gospodarza. — Mógłbym? — A bierz, skoro tak ci się marzy. — A do czego ci moje krowy? — uśmiechnął się chytrze Bernard i to był drugi raz, kiedy się tego dnia uśmiechał. Ja bym krów na rzeź nie woził tak jak pan. Szkoda takich pięknych zwierząt. Z mleka robiłbym sery. Najpierw robiłbym sery, a później bym je sobie jadł. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz jadłem ser. Ja bym je jadł, jadł i jadł. Wydra nie wiedział, że podnosi głos, a jego rozpalona wyobraźnia sprawia, że stopami prawie nie dotyka ziemi. I jakbym się wreszcie najadł, to znaczy jakby się dzieci najadły, to resztę serów oddałbym najbiedniejszym, bo oni serów nigdy nie jedzą. Nie ma sera dla biedaka, dodał, ale już się nie unosił, tylko płakał. I za przeproszeniem nie dawałbym im tego sera jedynie we święta, tak jak pan gospodarz. Ja bym ich karmił w każdą niedzielę, żeby oni też coś z życia mieli. W tej części marzenia Marcin już się całkiem rozkleił. Poleciało mu z nosa i brudnym rękawem niezdarnie rozmazywał łzy po twarzy. — To ty byś sery robił, czy je rozdawał? — zapytał Witten. — Robił i rozdawał — odparł pewny siebie Wydra. — A skąd miałbyś ser?
— Z krowiego mleka?
— A skąd krowy? — dopytywał Witten.
— Z obory?
— odpowiedział Wydra, ale już bez pewności. — Ty kretynie jeden! Z czego miałbyś pieniądze na krowy, jak ty ser za darmo chcesz rozdawać?
— No, nie cały ser, a jeszcze masło? — zauważył Marcin.
— Jakie kurwa masło? Widzisz, jak to dobrze, że jesteś biedakiem? Ty się nim urodziłeś i ty sobie nim umrzesz.
— Nieprawda — zaprzeczył zdruzgotany Wydra.
— A właśnie, że prawda. Jak ty byś ser rozdawał, to byś głodził krowy i w końcu zabiedzone za pół ceny sprzedał rzeźnikowi. To co z ciebie za gospodarz? Nie miałbyś ani krów, ani sera. A jak chcesz być dobry dla ludzi, to musisz być biedakiem dokładnie takim, jakim jesteś. To jest twoje miejsce. Daj mi butelkę, zażądał Witten. Pociągnął łyk i z rozmachem rzucił szkłem daleko między drzewa. Chlej z wiadra, szmaciarzu, stwierdził jeszcze i spróbował zasadzić Marcinowi kopniaka, ale ten z wyuczoną gracją człowieka, którego często kopano w dupę, uchylił się przed butem Bernarda i przepadł w ciemnościach. Bernard Witten wrócił do domu, ale zanim położył się do łóżka, postanowił zajrzeć jeszcze do swoich zwierząt. W oborze było spokojnie, krowy spały, pierdziały i pobrzękiwały łańcuchami. W powietrzu unosił się znajomy zapach świeżego gnoju, ciepłej zwierzęcej skóry i suchego siana. Bernard lubił tę woń i może nie zdawał sobie sprawy, a może nigdy by się do tego nie przyznał, lecz zaciąganie się zapachem obory to była jego wieczorna modlitwa. Modliła się też Anna Witten. Bernard widział ją dobrze, gdy podszedł pod okno. Jej duże stopy, podpierając całe ciało, przybierały kolory jasno-czerwone i żółte. Koszula luźno zakrywała tyłek Anny, ale Bernard wiedział, że pod materiałem kryją się dwa wielkie pośladki. Piersi również miała duże, ocierały się pewnie o podbrzusze. Przed oczami stanęło mu jej łono, pokryte sztywnymi włoskami. Łatwo mógł z pamięci przywołać jego zapach i wilgoć, ale się przed tym wzbraniał. Do oglądania krocza Anny był zmuszany i gdyby mógł, nigdy by tego nie robił. Nie chciał jedynie sprawiać przykrości żonie. Anna modliła się bezgłośnie do obrazu na ścianie. Widniał na nim Jezus ze złotą aureolą i w szacie ze złota. Nawet jego rzadka kozia bródka miała złoty blask. Obraz był bardzo kosztowny i Witten z dumą przywiózł go do Skowycz, żeby powiesić go w tutejszym kościele. Ksiądz Pieczonka nie przyjął jednak prezentu, twierdząc obrażony, że mu nie wypada.
— Jak to nie wypada?
— zdziwił się Bernard, skoro z obrazu złoto kapało na podłogę. Dostał nawet papierek, który potwierdzał, że kruszec jest prawdziwy. Lecz duchowny nie dał się przekonać i złoty Jezus powędrował do sypialni Anny. A ta nie miała nic przeciwko. Tylko wyjątkowo, gdy chciała, żeby mąż się na niej kładł, przykrywała obraz czerwoną chustą. To był znak. Wołała Bernarda, a ten, widząc chustę, w ponurym milczeniu rozpinał koszulę. Anna skończyła się modlić i z obawą wyjrzała przez okno. Jej nocne okrycie nie przykrywało piersi, które napęczniałe i blade przywodziły na myśl młodą dziewczynę. Bernard nie mógł się temu nadziwić. Jedynie twarz żony była pomarszczona i brzydka. Reszta jej ciała należała do innej osoby. Nieswojo zrobiło się Wittenowi, bo mu się przypomniały małżeńskie kłopoty. Chociaż Anna się nie skarżyła, zawsze marzyły jej się dzieci. Mógł ofiarować jej wiele, nawet obraz ze złota, ale nie dzieci. Zgasło światło w chałupie, a Bernard jeszcze długo siedział oparty o ścianę i pijanym wzrokiem pieścił podwórze. I mysz przebiegła przez drogę, potem przeszedł koń, a potem spadł deszcz. A deszcz ten, gdy tylko zaczął padać, to padał bez końca. Jakby to była kara za grzechy, niebo wypełniło się chmurami z ołowiu i tylko cudem nie spadło ludziom na głowy. Na wiele dni zniknęło kochane słońce i zatrzasnęła się brama, przez którą przechodziły na warmię anioły. Skowycze zostały pozostawione same sobie. Od deszczu podniósł się poziom wody w rzece, zamieniając pobliską sprawkę w sprawę. Ta ze swojego nadmiaru i z powagi bycia kimś dużym wylała w końcu na pola gospodarzy. Na nic się zdały wściekłe wymachiwania pięściami i pełne żalu modlitwy. W nieustannym szumie wody głuchli ludzie i głuchły zwierzęta. Wszystko musiało wyć i krzyczeć. Powstał od tego wielki hałas. Nikt nie wiedział już, co mówi, ani kogo kocha. Nie woda spływała z nieba, lecz rozpacz. W deszczowe noce ziemię przykrywał mokry całun. Licho rozbiegało się po drogach, martwiąc psy. Również krowy źle znosiły nocne siąpawice, muczały przeciągle i nie chciały żreć. Pracownicy Wittena mogliby przysiąc, że w krowich skargach dało się usłyszeć słowa „Mamo, mamo”. Dla świętego spokoju przesiadywali w oborze do rana i przecierali słomą zawilgotniałe łaciate skóry. Bernard aż za dobrze znał opowieści o niezwykłych zdolnościach zwierząt. Na warmi zawsze można było znaleźć kruka, który zagadywał do niewinnej dziewczyny, zaprosić lisa na wesele, żeby zaśpiewał na oczepinach, a ktoś podobno tak rozbawił własnego konia, że ten okulał. Pracownikom Wittena też nie obce były takie historie. Uważali, że wieprzek Szymon, który od roku mieszkał u Bernarda w chlewie, posiadł umiejętność posługiwania się ludzką mową. Wypowiadał się co prawda dość niewyraźnie i krótko, ale jednak... Błe, błe, błękitny, mówił, chociaż nie wiadomo po co. Ku, ku, kłująca cze, czeluść, dodawał. Bernard odkrył, że wieprzek swój talent zawdzięcza robakom, oślizgłym pasożytom, które zjadały go od środka. Zdarzało mu się żygać nimi zbitymi kłębami, wydawał przy tym dźwięki przypominające słowa. Kto chciał pracować dla Wittena, wiedział, że za opowieści o gadających zwierzętach można dostać w zęby. Gospodarz nie znosił takich herezji i brutalnie krzewił wśród niewiernych własne wyznanie. Nie istnieją zdarzenia z przyczyny ducha, demona ani diabła. Nie uznawał też dyduków żyjących w człowieku, zmarłych skrobiących paznokciem w szafie, ani słów zdolnych ugasić pożar. Zajadle tępił takie bzdury, bo odciągały ludzi od porządnej roboty. Szanował tylko to, co potrafiły stworzyć ludzkie ręce. Reszta była marzycielstwem, którym Bernard szczerze się brzydził. Zbyt wielu marzycieli żyło jednak na warmi.
Mieszkali w każdej chałupie, zbierali się w kościele, również letnicy nie byli wolni od marzycielstwa. Żeby nie narażać się na straty, Bernard zmuszony był zatrudniać marzycieli do pracy. Choćby nie wiadomo, jak się starał, wszystkim i tak nie dałby rady powybijać zębów. Deszcz w Skowyczach lał codziennie, przez cały wrzesień i przez większość października. Potem na chwilę dał spokój, bo zmęczone niebiosa musiały na powrót napełnić się wodą. A gdy odpoczęły, w połowie listopada przyszedł śnieg. Coś się uwzięło na uczciwych ludzi, bo grubą warstwą przydusił wioskę i wciąż sypał. Świat pod śniegiem zastyga w milczeniu. Jeśli zawyje w lesie zabijane zwierzę, jego lament przekroczy las, dotrze do jeziora i wsi. Wrzaski cmentarnego ptactwa wypełniają powietrze ze szkła i będą w nim dzwonić aż do przednówka. Ale gdy nikt się nie żali, ani nikt nie krzyczy, na warmi zalega martwa cisza. Do grudnia napadało tyle śniegu, że gospodarze ze Skowycz musieli trzymać łopaty w przedsionkach i od rana nimi machać. Drążyli korytarze na wysokość prawie 2 metrów. Na podwórzach rosły labirynty, przekopy prowadziły do wychodków, studni, bram i stodół. Krzyżowały się, kluczyły i po zmroku niełatwo było znaleźć drogę do chałup. A i tak w nocy śnieg zasypywał większość tego, co wykopano za dnia. Jeszcze przed świętami nadeszły śnieżyce, które odcięły ludzi od świata. Był to czas próby dla gospodarskiej zaradności. Kto napchał spiżarnię jedzeniem, a drewutnie drewnem, nie miał czego żałować. Siedział w domu, gniótł się z żoną pod pierzyną i darł gębę na dzieciaki. Może jedynie pił więcej, bo już nie tylko przy niedzieli. I może nie każdy potrafił powiedzieć, która czerni za oknem to poniedziałek, a która to środa. W święta nikt nie poszedł do kościoła. Modlił się ksiądz Pieczonka za ludzi ze Skowycz i słał im błogosławione znaki, ale uwięzieni w chałupach mogli ich nie rozpoznać. Po drodze wiatr zdmuchiwał słowa modlitwy do lasu. Błogosławione zatem były warmińskie drzewa i zwierzęta. W domach i tak codziennie modliły się kobiety. A żeby starczyło jedzenia, żeby z wieczornych nudów nie urodziło się kolejne dziecko. Mogłaby też babcia dożyć wiosny, a Bóg wybaczyć, że zabrakło dla niej chleba. Przede wszystkim jednak modlono się, aby odpędzić złe. Tego, który próbuje przez komin dostać się do środka. Tę, która sztywnym palcem puka w okno. Coś za często skrzypiała podłoga, po której nikt nie chodził i talerze same wypadały z szafy, a jeszcze gospodarzom zaczęły się przytrafiać przywidzenia. Zwidę miał również Bernard Witten, ponoć najrozsądniejszy ze wszystkich. Gdy tylko ustawał wiatr i mógł przejść do obory wykopanym w śniegu korytarzem, jakoś nie potrafił się doliczyć swych krów. Nie żeby ktoś je ukradł. Albo nagle było więcej cielaków niż ostatnio, albo widział krowy, które zaprowadził kiedyś do rzeźnika. Po powrocie do domu nie poznawał Anny. Miała smuklejsze ciało i ładniejszą twarz. Przez te zwidy częściej niż zwykle czerwona chusta zakrywała złotego Jezusa. Bernard nie mógł się też nadziwić, co znajdował w spiżarni. Wisiały tam pęta kiełbasy, które dawno zjadł i takie, których nigdy nie zrobił. I stały butelki czereśniowego wina, a on czereśni szczerze nie znosił. A kiedyś, wracając z wychodka, natknął się na swojego ojca. Stanął przed nim jak zawsze, zgarbiony i mruczący do siebie, jedną ręką trzymając się za czoło, drugą grzebiąc w kieszeni. — Nie, ojca nie ma — stwierdził na jego widok Bernard.
— Nie ma mnie? No to któryś z nas musi się bardzo mylić — odparł z uśmiechem ojciec. — Nie, ciebie nie ma. Obaj wiemy, gdzie jest twoja mogiła. Po cholerę ty z niej wyłazisz. Czego tu szukasz? Chciałem cię tylko zobaczyć, nic więcej. Ale ja nie chcę tego słuchać. Ojca nie ma.
powtórzył Bernard. Jeśli możesz, to mi tego nie rób.
Coś ci powiem.
Nie, nie będę słuchał.
Przecież słuchasz. Widziałem, że do lasu zaglądasz. W oborze ze zwierzętami rozmawiasz. Słuchasz, syneczku, słuchasz.
Ojca nie ma.
Jeśli tak ci zależy, to możemy uznać, że mnie nie ma. Ale muszę ci coś powiedzieć. Będą kłopoty.
Z moimi krowami? Zmartwił się Bernard.
Nie, tu idzie o większe sprawy. Musisz wiedzieć, że wody z nieba, jakakolwiek by była, nie masz się co bać. Dopiero później dużo cierpienia spotka nasze skowycze,
przyznał ze smutkiem ojciec, chociaż nie przestawał się uśmiechać. No to o jakie sprawy chodzi? Czego mam się bać? Jak już ojciec zaczął...
Niestety, Bernard nie otrzymał odpowiedzi. Ojciec wszedł do korytarza wykopanego w śniegu, skręcił w stronę obory, lecz chyba do niej nie doszedł, bo gdzieś po drodze zniknął.
Zbieraj wodę, kiedy pada deszcz, zdążył jeszcze powiedzieć na pożegnanie.
I taka z wami robota, mruknął Bernard.
Długo tarł dłonią policzek, pozwalając zadymce wyciskać sobie łzy z oczu. Zimie podobało się w skowyczach. Jak nie sypała śniegiem, to polewała deszczem, a gdy nie mogła się zdecydować, to podsuwała jedno i drugie. Wszyscy kleli i kwękali, a w najbiedniejszych chałupach dzieciom puchły z głodu brzuchy. Mógłby się ksiądz Pieczonka pomodlić o lepszą pogodę, ale jakoś nie chciał. Za dobrze mu się spało przy ciepłym piecu i jadało tłusto. Nie zauważył, żeby ta zima różniła się od poprzednich. Do baby też nie było po co chodzić, bo akurat musiała zapaść się pod ziemię. Chociaż lepiej powiedzieć, że do nieba się uniosła. Ślady jej bosych stóp prowadziły od progu chałupy na pole i na środku pola nagle się urywały. Musiało coś babę wynieść do góry. Skowycze pozostawione bez opieki wpadły do śnieżnej zaspy i zastygły w ciszy. Nad wielkimi czapami śniegu można było usłyszeć jedynie jęk wiatru w wystygłych kominach i trzask niedomkniętych okiennic. Na środek wsi wychodziła śmierć w baranim futrze i wyczytywała z kartki nazwiska.
Schmidt! Schmidt!
Wołała nie wiedzieć czemu dwa razy.
Koch, Kochanowicz, Kant.
Szły ludzkie dusze do nieba, trzęsąc się z zimna. Bywało, że w zadymce śmierć coś pokręciła. Miało być Herman, przeczytała Berman. Trudno, kto inny rozstał się z życiem. Czasami śmierci towarzyszył elegancki mężczyzna w czapce, wyszywanej złotą nitką.
Jajożer, bo tak go na Warmii przezywano, przychodził do Skowycz, żeby zabrać dzieci.
Szymańska, Sztof, Wydra.
Mróz zamieniał serca matek w czerwony kryształ. Gdy pierwsze nieśmiałe promienie słońca zaczęły ogrzewać ziemię, Warmia znajdowała się w opłakanym stanie. Drogi były powykręcane na drugą stronę i poznaczone głębokimi ranami z tłustej gliny. Drzewa w lesie, bezlistne i chude, ociekały wodą, a porąbane na opał nie chciały się palić w piecu. W wielu chałupach przeciekały dachy, woda kapała na puste talerze. Ludzie stali się gnuśni i powolni. Zaczęli przypominać przepełnione beczki, które trudno ruszyć z miejsca. Zima pomarnowała wielu gospodarzy. Rzędy ich ciał, przykrytych białym suknem, przechowywano na tyłach plebanii. Czekali na pochówek do wiosny, bo w zamarzniętej ziemi nie dało się wykopać mogiły. Z początkiem marca zaczęły się we wsi licytacje. Przejmowano opustoszałe majątki i ludzi do służby. Może zimę i głód wymyślili bogacze w sojuszu ze śmiercią. Na przednówku zawsze można było kupić tanio ziemię.
Bernard Witten mógł sobie pozwolić na zakup dwóch gospodarstw, których właściciele nie dożyli wiosny. Pierwsza odwiedzona przez niego chałupa była już dawno splądrowana. Wszystko, co nadawało się w niej na sprzedaż, zniknęło. Pozostałe meble roztrzaskano o ściany, jakby w furii, że przegapiono okazję do szabru. Bernard chciał jak najszybciej opuścić to miejsce. Nigdzie nie dostrzegł najmniejszego choćby śladu, który mógłby wskazywać, że jeszcze miesiąc temu umierano tu z głodu. Zwykłe szare tapety, zapaskudzone posadzki i walające się wszędzie śmieci. Witten podpalił żywiczną szczapę i rzucił ją na podłogę. Bez pośpiechu obchodził resztę zabudowań, podkładając pod nie ogień. Nic, co zobaczył, nie przedstawiało dla niego wartości. Pozostawała ziemia, na której w przyszłości będzie mógł wypasać krowy. Ogień trawił grube belki i deski. Czarny kłąb opadał na podwórko i drogę. Gospodarstwo szło z dymem, a sąsiedzi żegnali je zgięci w pół i ze łzami w oczach. Drugi dom, który Witten nabył, należał kiedyś do starego Matysa. Bernard nie przypuszczał, że przejmie chałupę po tak porządnym gospodarzu. Matys całe życie się starał, żeby wszystko szło jak należy. I szło, że daj Boże zdrowie, a jeśli coś mu się nie udało, to tylko dwie rzeczy. Przyjmowanie co roku letników oraz jego przeklęta córka Katarzynka. Błędów swoich nie zdążył naprawić, bo 2 lata temu potknął się na śnieżnej zaspie, upadł i już z niej nie wstał. Chcąc nie chcąc przekazał gospodarkę córce, budząc tym powszechną grozę w Skowyczach. To nie miało prawa działać, pomyślał Bernard, przyglądając się chałupie. Widać było po niej dobrą rękę gospodarza. Wciąż bardzo solidny był dach i prosto stały ściany. Na podwórku ujadał przerażony pies. Po uwolnieniu z łańcucha próbował jeszcze ugryźć Wittena i dopiero mocny kopniak przegnał go precz. Katarzynka w 2 lata wyprzedała ojcowskie pola i puściła samopas zwierzęta. Opustoszałą stodołę i chlew przerobiła na kwatery dla letników. Na podwórzu starego Matysa zaroiło się od ludzi z miasta. Mężczyźni w płóciennych marynarkach i słomianych kapeluszach przypominali białe motyle na zagonie kapusty. Z miasta Katarzynka sprowadzała sobie ubrania i bieliznę. Węższe od wstążki majtki suszyła na sznurze. Gdy ginęły porwane przez wiatr lub od ręki zgorszonej gospodyni, biedna dziewczyna całymi dniami chodziła bez majtek. Bernard uważał, że to letnicy doprowadzili Matysów do zguby. Dziewczyna miała prawo brać od nich pieniądze, karmić ich nad psutym jedzeniem i trzymać w chlewiku. Ale po jakiego diabła łaziła za nimi do lasu i szukała po łąkach spadających gwiazd? Mówiono, że na miastową modłę 3 razy w tygodniu brała kąpiel i bez powodu stroiła kwiatami chałupę. Posądzano ją nawet, że nie jada mięsa. Z największej słabości do letników Katarzynka urodziła dziecko. Gdzie ani jak zostało spłodzone, nie chciała powiedzieć. Mogło się to zdarzyć podczas lepkich lipcowych upałów albo pod starym modrzewiem, którego szerokie gałęzie chroniły przed deszczem. Trudno jednak wykluczyć sposobność, jaką dawały spotkania w stodole i chałupa pozostawiona przez ojca. Szczególnie pod otwartym oknem przykro było tego słuchać. Bernard nie przepadał za odwiedzaniem cudzych domostw. Drażnił go najdrobniejszy przejaw niedostatku. Nie chciał chodzić po niedomytych podłogach ani jeść z poszczerbionych talerzy. Nawet jeśli zapraszany był przez majętnych gospodarzy, wolał spotykać się z nimi pod gołym niebem. Dlatego do chałupy Matysa wszedł z płonącą już sztapą w ręku. Zaduch niewietrzonego pomieszczenia napawał go wstrętem. Na kuchennym stole walały się naczynia i resztki spleśniałego jedzenia. Swego czasu śmierć musiała mieć tu dużo roboty. Witten już chciał to wszystko spalić, ale się okazało, że w chałupie nie jest sam. W barłogu pod schodami leżała kobieta z dzieckiem. 2 żywe kościotrupki z gracją owinięte w brudne szmaty.
kobiecie, zaraz rozpoznał Katarzynkę, mimo śmiertelnego wyczerpania, które wykrzywiało jej twarz.
Cholera by ich wzięła!
Wściekł się Bernard, nie wiedząc, co począć z tą ludzką mizerią. Chłopak trząsł się na jego widok, jakby ujrzał diabła.
— Czego tu chcesz, Bernard?
— zapytała zmęczonym głosem Katarzynka.
— Na miły Bóg, uważaj!
— Teraz to moja chałupa. Trzeba tu porządek zrobić — odpowiedział Witten, spuszczając z niesmakiem głowę.
Nie podobało mu się, że kobieta zwraca się do niego bez należnego gospodarzowi szacunku.
— To daje ci prawo, żeby nas spalić? — zapytała.
— Nie was, tylko chałupę. Możecie stąd wyjść, jeśli chcecie. Gospodarstwo kupiłem bez ludzi.
— A dokąd mamy iść?
— A gdzie wam się podoba? — odparł Witten i rzucił szczapę na podłogę.
Pióropusz iskier rozprysł się po spleśniałym dywanie.
— Nie! — krzyknęła Katarzynka.
Zerwała się z barłogu, ale zabrakło jej odwagi, żeby bosymi stopami deptać ogień. Udręczona schowała twarz w dłoniach.
— Możesz to zgasić? — poprosiła cicho. — Błagam cię, nie rób nam krzywdy.
— Jakiej znowu krzywdy? To ja robię komuś krzywdę? — Zapłaciłem, żeby tu nikogo nie było — oburzył się Bernard.
Widok pokrytych grzybem ścian budził w nim obrzydzenie. Nie znosił słabych ludzi, a jeszcze bardziej nie cierpiał widoku biedy.
— Dlaczego nie umarliście? — zapytał rozczarowany.
— Nie chcesz wiedzieć — odpowiedziała Katarzynka bliska łez.
Witten po raz pierwszy przyjrzał się kobiecie. Mimo żółtej z głodu twarzy zachowała dawny wdzięk, który kiedyś tak przyciągał letników. Ale Bernard z letnikami się nie zadawał. Zauważyła, że jej się przygląda.
Kubuś, wyjdź,
poprosiła syna, który jak urzeczony wpatrywał się w gospodarza.
Matka gwałtownie pociągnęła chłopca za ramię i dopiero wtedy krokiem lunatyka obszedł płonącą szczapę, od której zajmowała się już podłoga.
Dlaczego to robisz? Zapytała.
Nigdy nie byliśmy po imieniu,
zauważył Bernard gniewnie.
Ale możemy być,
powiedziała wolno, zdejmując z siebie dziurawą koszulę.
Głód kunsztownie wyrzeźbił jej ciało. Zarysował pod skórą mięśnie brzucha i ud, pozostawiając dla smaku odstające piersi. W twarzy uwydatnił oczy i nadał im niezdrowy, pełny pożądania blask. Bernard spojrzał na jej gruby, na dwa palce pasek włosów łonowych i pomyślał, że jego żona Anna nigdy się tam nie strzygła. W ogóle nie przypuszczał, że kobiety mogą się tam golić i strzyc. Podniósł z podłogi płonącą szczapę i zdeptał butami ogień.
— Proszę, nie pal tego domu!
— zaskomlała Katarzynka i jak w modlitwie przycisnęła dłonie do nagich piersi.
— Przecież ja za to zapłaciłem. Mam być stratny? — zapytał zdumiony Bernard. — Mam zostawić chałupę, żebyś tu sobie mieszkała? Może chcesz jeszcze moje krowy? Zawsze to samo, tylko daj i daj! Przecież miałaś pieniądze. Wszystko miałaś, gdyby twój ojciec to widział.
Mój ojciec nie żyje.
Taka gospodarka. Sumienia nie masz.
Zlituj się chociaż nad dzieckiem.
Tu ma być łąka. Ta chałupa nie jest mi do niczego potrzebna, odparł Witten.
Ale po co ci łąka? Nie chciałbyś tu przychodzić, kiedy najdzie cię ochota?
Katarzynka próbowała przyciągnąć jego spojrzenie, ale on udawał, że na nią nie patrzy. Opuściła ręce. Piersi uwolnione od nacisku zakołysały się ciężko. Piękne różowe brodawki wystrzeliły oskarżycielsko w jego stronę.
— Ochotę na co?
— Bernard nie rozumiał.
— Jak to na co?
— Strasznie tu śmierdzi. Nie lubię biedy.
— Przecież możemy to ładnie urządzić. —
Mówiąc to, szeroko rozłożyła uda. Miała długie nogi. Gdyby leżała teraz na plecach, bez trudu mogłaby nimi oplatać barki mężczyzny.
— My? — zapytał nieprzytomnie. — Ale pomyśl!
Jeszcze raz spojrzał na Katarzynkę, dziwiąc się, że Anna nawet za młodu nie miała równie okrągłych piersi i że wargi kobiet mogą przybierać taki kształt.
Podniósł z podłogi szczapę, podpalił ją i rzucił na Barłuk.
— Jak chcesz, możesz zostać — powiedział, wychodząc z chałupy.
Płonęły w Skowyczach opustoszałe domy i na nowo ogradzano pola. Przykościelny cmentarz się rozrósł i wydzielał woń świeżo rozkopanej ziemi. Wśród pierwszych promieni wiosennego słońca pojawił się we wsi Marcin Wydra. Szczerniał i schudł jak zwęglona szczapa. Wspierał się na drewnianych kulach, a jego lewa nogawka unosiła się na wietrze. Marcin stracił nogę do połowy uda i na nowo uczył się chodzić. Na pytanie, co mu się przytrafiło, odpowiadał, że zimą w lesie zaatakowały go wilki i musiał poświęcić kulasa, żeby ujść z życiem. Innym wmawiał, że przezimował w krowim żołądku i kończynę strawił mu kwas. A gdy się upił, okazywało się, że nogi wcale nie stracił, tylko chodzi nią po tamtym świecie. Podejrzewano jednak, że Marcin odciął sobie nogę, żeby wykarmić rodzinę. W każdym razie trudno się było z Wydrą dogadać.